Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Wiara przenosi góry, ale nie módlmy się jak papugi, przestrzegł Franciszek. Papieski jałmużnik przewodniczył mszy pogrzebowej za bezdomnego Polaka. Chrześcijanie wciąż są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. 10 stycznia zapraszam na wieczorne aktualności. Kościół jest pełen chrześcijan przegranych, przekonanych tylko połowicznie. Tymczasem wiara może wszystko, może zwyciężyć świat, jednak trzeba mieć odwagę zawierzenia Bogu. Mówił o tym Franciszek podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Nasza wiara może wszystko. Oto zwycięstwo. I dobrze byłoby sobie to powtarzać, bo częstokroć jesteśmy chrześcijanami przegranymi. A Kościół jest pełen takich przegranych chrześcijan, którzy nie wierzą w to, że wiara jest zwycięstwem, którzy nie żyją tą wiarą. Bo gdy nie żyje się wiarą, przychodzi klęska i zwycięża świat, książę tego świata. Wiara to wyznanie Boga, ale Boga, który nam się objawił od czasów naszych ojców aż do teraz, Boga dziejów. I to właśnie każdego dnia wypowiadamy w kredo. Jednak jedną rzeczą jest odnawiać kredo serca, a inną czynić to jak papugi.
Papieski jałmużnik odprawił mszę pogrzebową za bezdomnego Polaka. 63-letni Aleksander zmarł w połowie grudnia przy głównej bramie papieskiego Uniwersytetu Urbanianum. Liturgii pogrzebowej w kaplicy uniwersyteckiej na prośbę papieża Franciszka przewodniczył arcybiskup Konrad Krajewski.
Było około 20 kapłanów. Ponad 200 osób, byli przedstawiciele prezydenta miasta, jak i wspólnoty Sanedzilio. Można powiedzieć, to był królewski pogrzeb. Nigdy nasz bezdomny nie mógł się spodziewać, że papież wyśle swojego wysłannika, by modlić się wraz z przedstawicielami uniwersytetu. Sama idea powstała wśród studentów. Skoro Aleksander zmarł przed bramą ich uniwersytetu, postanowili towarzyszyć mu w ostatniej drodze. W ten sposób jednocząc się ze wszystkimi, którzy żyją bez dachu nad głową i pokazując, że są naszymi braćmi.
Różne fundamentalizmy, dyktatury i przestępczość zorganizowana to główne elementy stojące u podstaw cierpienia chrześcijan. Wyznawcy Chrystusa pozostają najbardziej prześladowaną wspólnotą na świecie. W minionym roku jednak fala antychrześcijańskiej przemocy przybrała na sile. Wskazuje na to najnowszy raport Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego Open Doors, mówi Michel Wharton.
Nie ma jednej przyczyny prześladowań. Fundamentalizm islamski bez wątpienia się rozszerza na świecie, jednak na przykład w Indiach Kościół cierpi z powodu agresji radykalnych hinduistów. Z kolei w Sri Lance, która po raz pierwszy znalazła się na liście państw w naszym raporcie, prześladowania dokonywane są przez buddystów. W Korei Północnej prześladowania związane są z panującą dyktaturą komunistyczną. Z kolei w Kolumbii Kościół pada ofiarą przestępczości zorganizowanej. Syria aktualnie znajduje się na trzecim miejscu, gdy chodzi o prześladowania chrześcijan. Obawiamy się, że może powtórzyć się tam scenariusz z Iraku. Jeszcze dekady temu żyło tam 1 300 000 chrześcijan. Dziś jest ich najwyżej 300 tysięcy.
Rosną nadzieje na przywrócenie pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej. Tymczasowy prezydent tego kraju i premier podali się dziś do dymisji w czasie szczytu pokojowego w sąsiednim Czadzie. Rozmowy na temat nowych władz republiki odbędą się w stolicy tego kraju Bangi w późniejszym terminie. Tymczasem, gdy do stolicy dotarły wiadomości o ich ustąpieniu, ludzie zaczęli świętować na ulicach, mówi ksiądz Mathieu Bondobo.
Ogłoszenie tej dymisji jest dla nas nowym początkiem, jest wejściem na drogę pokoju, tak bardzo oczekiwanego i upragnionego przez nasz umęczony lud. Potrzeba dalszych zdecydowanych działań, ponieważ nasz kraj stoi na krawędzi katastrofy. Panuje głód, w niewielu szpitalach, które działają, brakuje lekarstw. Sytuacja jest straszna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Republika Środkowoafrykańska znalazła się na krawędzi katastrofy humanitarnej. Połowa mieszkańców kraju została zmuszona do opuszczenia domów, a ponad 2 miliony ludności potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Kościół aktywnie włącza się w negocjacje pokojowe, świątynie i misje stały się azylami dla uchodźców. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa do wsłuchania się w głos misjonarzy pracujących w tym ogarniętym krwawą wojną kraju. Proszą oni o modlitwę i o konkretne wsparcie. ONZ-owski raport wskazuje na katastrofalny wzrost liczby uchodźców. Tylko w stołecznym Bangi od 24 grudnia ich liczba wzrosła o 40% i wynosi obecnie ponad 500 000. Ponadto raport informuje o wielkim rozczarowaniu mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej działaniami francuskich oddziałów pokojowych. Zarzuca się im opieszałość i nieskuteczność. Fala krytyki dotyczy także pochodzącego z Czadu kontyngentu afrykańskich sił interwencyjnych. Żołnierze oskarżani są o jawne wspieranie rebeliantów z Seleki, którzy doprowadzili do wybuchu trwającej już drugi rok wojny domowej. Sytuacja jest dużo trudniejsza niż na początku wojny, mówi pracujący nieopodal stolicy ksiądz Krzysztof Mikołajczyk.
Francuzi jak na razie nie opanowują sytuacji i sytuacja jest co najmniej tragiczna. I humanitarna, i taka typowo ludzka. Szkoły nie działają, szpitale też praktycznie nie są działani, urzędy państwowe zamykane wszystkie. Z dnia na dzień słyszymy, że jest coraz gorzej. Polityka jest strasznie taka dziwna. Zresztą mieliśmy spotkanie z jednym z generałów francuskich. No i według tego, co mówił, no to jest tak politycznie strasznie śmiesznie. On stwierdził, że przyjechali tutaj na zaproszenie tego tymczasowego rządu, czyli notabene prezydenta rebelianta i jego premiera, którzy rozpoczęli tę wojnę. I niby są tutaj dla rozbrojenia, ale mówi nam, nie dziwcie się, jak widzicie tych, którzy są z Seleki przejeżdżających uzbrojonych, z uzbrojeniem w samochodach, bo to wszystko z naszego pozwolenia, bo to oni nas zaprosili, no i nie możemy ich lekceważyć. Oni są jedną legalną władzą. Także to tak troszkę dziwnie brzmiało. I mówi, żebyśmy zachęcali ludzi jako księża, jako duchowni do tego, żeby wracali do domów. Mówimy, ale nie ma bezpieczeństwa, no to mówcie, że my się będziemy o to bezpieczeństwo starać. Z dnia na dzień słyszymy, że jest coraz gorzej. Ci ludzie z dawnej Seleki normalnie chodzą po domach, po nocach i zabierają, zabijają, dalej kontynuują grabieże, także no nie jest spokojnie. Sytuacja jest dosyć taka, właśnie powiedziałem, politycznie dziwna i niepewna, bo w marcu, jak rozpoczęły się te zamieszki, szczególnie w Niedzielę Palmową tej stolicy. No i później troszeczkę się uspokoiło. Zaczęliśmy wyjeżdżać do wiosek. No to ci panowie, którzy tam stali na barierach wyjazdowych, nazywali się Seleka. Za kilka miesięcy już Seleki jako takiej oficjalnie nie było. Były tak zwane grupy wojskowe FOMAK. Teraz nazywają się MISKA, jakby te Zjednoczone Grupy Afrykańskie, ale muszę powiedzieć, że twarze żołnierzy są te same. Nie zmieniły się od marca. Zmieniły się tylko nazwy. Znaczy i tak to wygląda. Nam na razie jako takich przeszkód nie robią. Zresztą ja jeszcze dość regularnie, także mnie znają. Nawet nie zdarzyło się, żeby mi kiedykolwiek przeszukiwali samochód. Choć generalnie samochody są zatrzymywane, przeszukiwane dokładnie. Szczególnie ci ludzie, którzy przyjeżdżają na jakiś handel sprzedać właśnie maniok, czy coś do jedzenia z wiosek, no to mają przetrzymywane samochody dosyć mocno. Ludzie przemieszczają się, uciekają coraz bardziej ze stolicy, najbardziej odległego miejsca. Ci, co nie mają gdzieś tam rodziny w wioskach, no to pozostają tutaj w stolicy, w tych parafiach okolicznych u nas też, ale ludzie starają się uciekać. Nie ma nic pewnego w obecnej sytuacji. Tutaj u nas w Bimbo mamy kilka takich ośrodków uchodźców. Jeden jest tutaj u nas w parafii, drugi dosyć duży w Wyższym Seminarium Świętego Marka, trzeci u Karmelitów i tam tych ludzi no jest tysiącami. Mamy teraz więcej ludzi na mszach w dzień powszedni. Przychodzą, słuchają Ewangelii, słuchają kazania, powiadają się, no w jakiś sposób chcą duchowo się wzmocnić. I ci, którzy właśnie są z nami albo do których jedziemy z naszą posługą, no to mimo tego, że sytuacja jest tragiczna, to jednak są troszkę bardziej uspokojeni wewnętrznie. I myślę, że to jest też jakiś taki dobry znak naszej posługi Bożego działania.
Na naszej misji jest kilkanaście tysięcy uchodźców, ale w innych miejscach wygląda to podobnie.
Ojciec Antonio Gadzera, karmelita zaangażowany w dialog pokojowy w ramach Platformy Międzyreligijnej.
W stołecznym Bangi ponad 150 tysięcy schroniło się na lotnisku. Inni mieszkają w kościołach, parafiach i klasztorach. Tam przeżyli święta. Niejednokrotnie chrześcijanie ramię w ramię z muzułmanami. Boże Narodzenie miało u nas w tym roku wyjątkowy wymiar poszukiwania właśnie tego pokoju, który przynosi Jezus. Przeżywamy czas, gdzie praktycznie każdy jest w jakiś sposób uzbrojony. Ludzie chodzą z maczetami, nożami i karabinami. Stąd też narodziny Chrystusa przynoszą naprawdę ogromną nadzieję. I to jest konkretna nadzieja. Mimo że nie jest łatwo, cały czas prowadzimy rozmowy pokojowe, nie tylko z członkami obu ugrupowań, ale także ze zwykłymi ludźmi. Jest to mozolna praca formacyjna. Zachęcamy do budowania dialogu, do szukania porozumienia, każdy na swoim podwórku, na ile tylko może. Rozmowy prowadzone są także z muzułmanami. Próbujemy doprowadzić do rozbrojenia, tak by rebelianci nie mogli więcej szkodzić niewinnej ludności.
Zalewa nas fala ludzi uciekających z miejsc, gdzie przechodzi rebelia.
Siostra Elvira Tutolo, pracująca w Berberami, drugim co do wielkości mieście Republiki Środkowoafrykańskiej.
Schroniło się u nas wielu mieszkańców stołecznego Bangi. W naszym szpitalu brakuje już nawet leków na biegunkę. Nie mamy praktycznie nic. Sytuacja sanitarna jest dramatyczna. Mieszkańcy naszego miasta, choć sami niewiele mają, jak tylko mogą, pomagają uciekinierom. Ludzie przybywają całymi licznymi rodzinami. Trudno je wykarmić. Walczymy o przetrwanie. Miejscowy biskup aktywnie angażuje się w budowanie dialogu. Odbywa się cała seria spotkań islamskich imamów z przedstawicielami kościoła. Chodzi o wypracowanie takiego klimatu porozumienia, który zapobiegnie dalszym walkom i doprowadzi do współpracy, a nie zbrojnej reakcji.
Ostre stanowisko w sprawie trwającego konfliktu zajął środkowoafrykański episkopat. W specjalnym przesłaniu zatytułowanym „Odbudujmy razem nasz kraj w pokoju”, które w ostatnią niedzielę czytane było w kościołach całego kraju, biskupi wskazują na zupełny rozpad instytucji państwa. Przypominają zarazem, że nie można dalej sprawować władzy przy pomocy manipulacji i kłamstw. Jednoznacznie krytykują też postawy afrykańskich i światowych mediów, które próbują nadać kryzysowi charakter religijny, podczas gdy jest to konflikt polityczny i wojskowy. Przypominają, że nie można utożsamiać rebeliantów Seleki wyłącznie z muzułmanami, tak samo jak nie można mówić, iż oddziały samoobrony, czyli antibalaka, to chrześcijańska milicja. Mówi pracujący w Buar ksiądz Mirosław Gucwa.
I muzułmanie, i ci antibalaka, i tak samo ludzie chcą porozumienia, chcą pojednania, dlatego że sami cierpią. Dlatego że w Bong zostali sami muzułmanie, pozostali ludzie są w buszu cały czas, czwarty tydzień. Nie ma szpitala, dlatego że służba zdrowia to byli wszyscy nie muzułmanie. No i oczywiście, że nie mogą wrócić tam pracować na razie. Poza tym ludzie wszyscy są w buszu, więc nie ma produktów. Nie ma manioku, nie ma warzyw, nie ma innych produktów. Mają oczywiście sklepiki, no ale też możliwości są ograniczone, dlatego że nie mogą ani wyjechać z Bong, dlatego że drogi są kontrolowane przez tych antibalaka. No więc oni też są zmęczeni i też chcą pojednania. Kiedy rozmawiałem z tymi młodymi z antibalaka, więc oni też mówili, że są gotowi do dialogu. Gotowi są odłożyć broń, nie używać jej, pod warunkiem, że również muzułmanie z Bong, którzy są uzbrojeni, że zostaną rozbrojeni i że przyjedzie wojsko międzynarodowe, które mniej więcej będzie pilnowało porządku, żeby nie doszło do jakichś starć jeszcze. No więc jest z obydwu stron pragnienie dialogu, tylko że teraz właśnie są jeszcze elementy, które ich są. Zobaczymy, czy te wojska międzynarodowe zdołają w jakiś sposób uspokoić ludzi i uspokoić tych, którzy chwytają za broń.
Rozmawiałem z niektórymi osobami, które mają kontakt z oficerami wojsk francuskich, no więc mówili, że to potrwa dłużej niż w Mali. W Mali to była pustynia, kamienie, piasek i terroryści. Natomiast tutaj no to wszystko się odbywa w mieście, to wszystko się odbywa wśród ludzi. No więc dlatego jest to o wiele trudniejsze. Gdy się trzeźwo popatrzę na sytuację, no więc w stolicy to może potrwać parę miesięcy, jeśli dobrze pójdzie, a jest 16 prefektów, czyli 16 województw i w każdym województwie są problemy. I problem jest w tym, że właśnie ci, którzy są rozbrajani w stolicy, po rozbrojeniu oni są puszczani wolno. I wielu może się przenieść właśnie do prowincji i właśnie dalej mieszać. Także sytuacja no, jest skomplikowana i na pewno potrwa to trochę dłużej.
Mieszkańców pogrążonego w krwawej wojnie kraju biskupi środkowoafrykańscy zachęcają do dialogu i współpracy w budowaniu pokoju. Wyliczają 23 warunki wyjścia z obecnego kryzysu. Wśród nich mówią o pilnej konieczności rozbrojenia wszystkich stron konfliktu, repatriacji zagranicznych najemników, utworzeniu środkowoafrykańskich sił bezpieczeństwa i przeprowadzeniu szybkich wyborów. Wskazują ponadto na znaczenie budowania dialogu między wyznawcami różnych religii i na konieczność utworzenia niezależnej komisji międzynarodowej, która zbada sprawę łamania praw człowieka w Republice Środkowoafrykańskiej. Tolerancja, przebaczenie i pojednanie są ważne, nie można jednak zapominać o sprawiedliwości. Czytamy w przesłaniu Środkowoafrykańskiego Episkopatu skierowanym nie tylko do katolików, ale do wszystkich ludzi dobrej woli.
Kiedy pojawiała się Seleka, kiedy przejmowali władzę, Buar i tak samo w innych prefekturach, prefekt, jego zastępca, mer miasta, żandarmeria, policja, wojsko, wszyscy opuścili swoje stanowiska. Pozostali tylko na misji księża, czy tak samo księża afrykańscy, czy siostry afrykańskie, tylko parafie funkcjonowały w miarę normalnie, bez zakłóceń. I tak było przez długi czas. Także jedynym punktem odniesienia dla ludzi, gdzie mogli przyjść, gdzie mogli się zebrać, gdzie mogli rozmawiać, gdzie mogli się modlić i gdzie czuli się bezpiecznie, to była właśnie parafia. Ludzie pamiętają o tym i teraz tak samo. Jeśli na przykład coś się dzieje w mieście i na mnie oni nie biegną do prefektury, żeby się tam chronić, tylko właśnie przychodzą na parafię. Dlatego, że wiedzą, że tutaj z jednej strony będą przyjęci i z drugiej strony będąc razem czują się bezpiecznie. I dlatego ta obecność księży czy sióstry, niezależnie od tego, czy to są biali czy czarni, jest no, elementem bezpieczeństwa i z tego względu są wdzięczni.
Nasz plac kościelny to jest takie wielkie teraz obozowisko. Nie mamy na miotów, nie mamy nic, ludzie po prostu są pod drzewami ze swoimi maleńkimi kuchenkami i garkami, z tym coś gotują, jedzą. Jeśli chodzi o pomoc materialną, to już teraz nie mamy żadnej możliwości. Pomoc jest tylko taka, że jesteśmy z nimi. Zresztą kilka dni temu miałem rozmowę z takim jednym człowiekiem, mówił się, że to, że wy na początku wojny nie uciekliście, dało nam bardzo wiele odwagi i pokazało, że Ewangelia, którą głosicie, to nie jest tylko gadanie, ale to jest wasz przykład, że jesteście z nami nawet w tej trudnej sytuacji. Jesteśmy z nimi i modlimy się z nimi, modlimy się za nich. Gdy wszyscy się modlą o pokój, o to, żeby wreszcie te działania się skończyły. Wiemy, że siła modlitwy jest bardzo wielka. Nie zapominajcie o tych naszych braciach i siostrach, którzy teraz cierpią bardzo. W pokoju nie mogą żyć. Myślę, że to jest najważniejsze.
Tą prośbą o modlitwę za pogrążoną w wojnie Republikę Środkowoafrykańską kończymy magazyn. Ta modlitwa jest teraz tym bardziej potrzebna, ponieważ trwa kolejna tura negocjacji budzących nadzieję na przywrócenie pokoju w sercu Afryki.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.